będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, wyzwania dla Polski. Bardzo gorąco witam w studiu telewizji Trwam naszego gościa, pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie ministrze, rozmawiać chcemy o sprawach bieżących, aktualnych, dotyczących naszej ojczyzny. Chciałbym zacząć od tematu, który od paru miesięcy nakręcany przez opozycję na pewno psuje wizerunek naszej ojczyzny w jej granicach, ale także poza granicami. Trybunał Konstytucyjny. Bardzo proszę o materiał filmowy.
Były obraźliwe listy członków Komisji Europejskiej i wypowiedzi Martina Schulza, debata w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w naszym kraju i opinia Komisji Weneckiej. Teraz planowana jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski.
Jeżeli chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego, ona nie tylko, że nie jest potrzebna, ale jest niestety pewnym aktem desperacji politycznej polskiej opozycji, która tutaj na arenie międzynarodowej zrobiła niestety zamieszanie i postawiła Polskę w złym świetle, co doprowadziło do tego, że jest w tej chwili próba podejmowania takiej rezolucji. Zresztą politycy opozycji tego nie ukrywają, że to jest ich pomysł, bo zdaje się, że wczoraj byli tutaj w Brukseli i pilnie zabiegali o to, żeby ta rezolucja została podjęta. Jest niepotrzebna zupełnie i nikomu nie jest w tej chwili potrzebne, żeby suwerenne państwo, jakim jest Polska, które chce rozwiązywać swoje wewnętrzne sprawy właśnie u siebie, żeby absorbowało uwagę opinii publicznej na zewnątrz.
Podkreśla premier Beata Szydło. W czwartek szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w Brukseli namawiał do przyjęcia unijnej rezolucji w sprawie Polski. Platforma twierdzi, że to konieczne działania.
Najpierw publikacja, potem rozmowy o możliwym kompromisie. Bez publikacji nie ma o czym rozmawiać.
Te działania pokazują, że dla Platformy priorytetem stał się interes partyjny, podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Polacy są bogaci, jeżeli chodzi o doświadczenie swojej historii, kiedy niektórzy przedstawiciele naszego narodu szukali wsparcia przeciwko Polsce za granicą. To się zawsze dla Polski źle kończyło i szkoda, że pan Grzegorz Schetyna wpisuje się w tą bardzo złą i w jakiejś mierze nawet haniebną tradycję szczucia na Polskę, przeciwko Polsce, by wygrywać i sprawy swoich interesów partyjnych kosztem Polski.
Donoszenie na Polskę krytykuje także Kukiz 15.
Liderzy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej biegają na skargę do Brukseli. To naprawdę narusza strategiczne interesy Polski.
Atak na Polskę po raz kolejny przypuścił także szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W czasach Solidarności naród polski dzielnie walczył o demokrację i praworządność, wzniecając rewolucję demokratyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Skorzystaliśmy na tym wszyscy, a szczególnie mój kraj. Bez wątpienia potrzebujemy w Unii Europejskiej silnej i demokratycznej Polski. Dlatego też ostatnie wydarzenia w Polsce budzą nasze szczególne zaniepokojenie. Na słowa Schulza zareagowali także premierzy Węgier i Wielkiej Brytanii, stając w obronie Polski. Co więcej, jak pokazują sondaże, Polacy sprzeciwiają się donoszeniu na własny kraj. Prawo i Sprawiedliwość cały czas cieszy się najwyższym poparciem.
Trybunał Konstytucyjny, panie ministrze, sprawa, która przypomina serial zdobywający nowe odsłony, gdzieś kreowany, reżyserowany i rzeczywiście ten serial psuje wizerunek naszej ojczyzny także poza granicami Polski.
Rzeczywiście, to jest tak, że powinniśmy starać się, aby poza granicami naszego kraju występować solidarnie, żeby wspierać siebie nawzajem. Ja przypomnę, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim zawsze, mimo pewnie bardzo często, z całą pewnością bardzo często niekorzystnych ocen polityków polskich, którzy ubiegali się o stanowiska w Unii Europejskiej. Zawsze posłowie Prawa i Sprawiedliwości polskich kandydatów na stanowiska w ramach Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego popierali. W przypadku tych, którzy odeszli od władzy, którzy przegrali wybory, mamy do czynienia z tak daleko posuniętą frustracją, że nawet kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie są popierani przez posłów PO czy PSL-u, z całą pewnością PO. Chodzi mi o postać pana marszałka Janusza Wojciechowskiego, byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który ubiegał się o stanowisko przeznaczone dla Polski, stanowisko w Trybunale Obrachunkowym. Trybunał Obrachunkowy ma funkcje kontrolne wobec Komisji Europejskiej, a więc można by, oczywiście są różnice, ale można by przyporządkować Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce do Trybunału Obrachunkowego w Unii Europejskiej i panie z Platformy Obywatelskiej, pani poseł Pitera i pani poseł Thun sprzeciwiły się tej kandydaturze. To jest właśnie szkodzenie Polsce. A jakie są tego konsekwencje później? No są takie, że nasza pozycja, którą z mozołem odbudowujemy, bo ona była bardzo słaba, została osłabiona przez te 8 lat tym, że nie prowadzono ambitnej polityki zagranicznej, tym, że rząd Donalda Tuska na wszystko się zgadzał. Byliśmy takim podwykonawcą niemieckiej polityki zagranicznej w ramach Unii Europejskiej. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje stworzyć podmiotowość polskiej polityki zagranicznej, współpracując z państwami naszej części Europy. Na przykład odbudowywaliśmy i jest odbudowana ta solidarność Grupy Wyszehradzkiej, a więc solidarność z Węgrami, solidarność z Czechami, solidarność ze Słowakami, chociażby
grupy, która została zdradzona przez byłą premier panią Ewę Kopacz.
Właśnie, i to w takiej sytuacji bardzo, bardzo niebezpiecznej, dlatego że w ramach Grupy Wyszehradzkiej zostało skonsultowane, podjęte stanowisko wspólnego sprzeciwu wobec systemu relokacji emigrantów z Bliskiego Wschodu. I kiedy doszło do głosowania, wtedy pani minister Piotrowska, moja poprzedniczka na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, zagłosowała tak jak Niemcy, za przyjęciem emigrantów z Bliskiego Wschodu, burząc solidarność Grupy Wyszehradzkiej. Odbudowaliśmy tą solidarność. Zresztą ojciec pytał o Trybunał Konstytucyjny. W dzisiejszym wydaniu naszego dziennika jest wywiad z sędzią węgierskim w Komisji Weneckiej, z profesorem Wargą, który to Węgier mówi, że stał się adwokatem Polski w Komisji Weneckiej, dlatego że jako jedyny zgłosił zdanie odrębne. Przypomnę, że w tej komisji jest również przedstawiciel Polski. Była premier, pani Hanna Suchocka. No ale dobrze, że możemy liczyć na postawę sędziego węgierskiego, który broni naszych interesów na arenie międzynarodowej.
Jaki scenariusz dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia Komisji Weneckiej, publikacji tego orzeczenia, czy też publikacji tego tak zwanego wyroku, bo do końca nie wiemy, czy to był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym?
To w naszej ocenie i w ocenie prawników było stanowisko części sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nie był wyrok. W związku z tym stanowisko części sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie podlega publikacji. Gdyby pani premier Beata Szydło zdecydowała o publikacji, złamałaby prawo, a więc naraziłaby się na odpowiedzialność konstytucyjną i odpowiedzialność sądową. W związku z tym takie stanowisko nie może być opublikowane. Dlaczego to część tylko Trybunału Konstytucyjnego? Dlatego, że podczas tego spotkania części sędziów Trybunału Konstytucyjnego było obecnych tylko 12 sędziów spośród 15 wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej. Wobec tej 15 przyjął przyrzeczenie prezydent Andrzej Duda, no ale przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, pan Rzepliński, nie dopuścił do pracy trzech sędziów, w naszej ocenie łamiąc prawo, stawiając Trybunał Konstytucyjny, może stawiając siebie ponad obowiązującym prawem.
Czy Trybunał Konstytucyjny w tym wydaniu, jakie zachowania obecnie, panie ministrze, obserwujemy, miał być takim ostatnim bastionem Platformy Obywatelskiej?
Wszystko na to wskazuje, że taki scenariusz próbowano stworzyć. Otóż liczono się zapewne z tym, że może przegrać koalicja PO-PSL wybory, a więc postanowiono wybrać na zapas sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przy czym ten wybór powinien być przeprowadzony przez Sejm nowej kadencji już po wyborach. W naszej ocenie chodziło o to, żeby stworzyć blokadę w przypadku projektów, jakie Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w kampanii wyborczej i jakie wprowadzamy. Jestem o tym przekonany, że na przykład zakwestionowano by ustawę 500 zł plus. A to jest ustawa, która już od kwietnia wejdzie w życie. To jest realne wsparcie dla rodzin, które mają dzieci. No i pewnie by się to nie podobało rządzącym. Inne ustawy, no w zasadzie można powiedzieć tak, powrót do wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, też pewnie byłby zakwestionowany, bo Trybunał Konstytucyjny mówiłby o tym, że musi być ten wiek równy. Nie można zróżnicować wieku dla pań i dla panów. I tak każdy z tych projektów można by prześledzić. To była forma ubezwłasnowolnienia rządu, który założył naprawę tego, co przez 8 lat zostało popsute przez koalicję PO-PSL. Ci ludzie nie są w stanie pogodzić się z wynikiem wyborów. A to przecież naród zdecydował, kto sprawuje w Polsce władzę. To są zasady demokracji, że to naród wskazuje, kto ma państwem rządzić w wolnych wyborach. Tymczasem postanowiono stworzyć ponad Sejmem, więcej, ponad instytucją, urzędem prezydenta Rzeczypospolitej, Trybunał wybrany przez poprzednią władzę, bo jeszcze można by powiedzieć, że gdyby proporcje jakieś zachowane były, ale nie. To wszystko wskazywało na taki oto rozwój wypadków, że w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym 14 sędziów jest z wybranych przez poprzednią koalicję PO-PSL, no i jeden, który byłby wybrany w kwietniu, bo teraz będą wybory w kwietniu tego roku przez nowy Sejm. To nie ma nic wspólnego z demokracją, bo zauważmy, że mandat prezydenta Rzeczypospolitej jest bardzo silny. Pochodzi z bezpośrednich wyborów. Prezydent Rzeczypospolitej dysponuje wetem. Może nie zgodzić się na podpisanie określonej ustawy, ale weto prezydenta może być uchylone przez Sejm. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego w takim stanie, kiedy nie ma równowagi, to Trybunał Konstytucyjny mógłby robić wszystko i jego decyzje byłyby zupełnie niepodważalne.
Niejednokrotnie, panie ministrze, przy sprawie Trybunału Konstytucyjnego także opozycja mówi o konieczności podjęcia dialogu, konsensusu, porozumienia. Jakby to porozumienie mogło wyglądać według pana? Czy w ogóle ono jest realne?
Oczywiście ono powinno nastąpić i taka propozycja była złożona przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło o zasadę, o przyjęcie pewnej zasady, żeby w Trybunale Konstytucyjnym zawsze przewagę miała opozycja. Jeżeli chodzi o liczbę sędziów, to znaczy 15 sędziów w całym Trybunale, 8 sędziów wybranych przez opozycję, 7 sędziów wybranych przez rządzących. Chodzi o to, żeby może, jeżeli powinien być precyzyjny, wskazanych przez opozycję 8, 7 wskazanych przez rządzących. Również przyjmowanie orzeczeń większością 2/3 głosów, tak żeby te stanowiska były ucierane. Jest takie słowo ze staropolszczyzny, ucieranie stanowisk. Dziś może być podjęte teoretycznie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w składzie 5-osobowym, dlatego że 3 sędziów będzie za, a 2 będzie przeciw. Czy takie orzeczenie rzeczywiście oddaje istotę rzeczy? Może być wydane z powodów czysto politycznych przez znikomą większość. Jaki jest pomysł, jaka jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości? Otóż pani premier Beata Szydło na podstawie tej opinii, jaką otrzymała z Komisji Weneckiej, zwróciła się do marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego, o to, żeby powołana została komisja w Sejmie. W skład tej komisji weszliby przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych i ta komisja w oparciu o ekspertyzy, w oparciu o stanowiska specjalistów w tej dziedzinie, w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej, które są zupełnie jasne, chcemy, żeby wypracowała stanowisko Sejmu, bo to Sejm jest suwerenem ze względu na to, że naród wybiera skład Sejmu, a więc to Sejm powinien podjąć decyzję w takiej sprawie.
Słyszeliśmy pana Schetynę, który szantażuje, że najpierw trzeba opublikować tak zwany wyrok, a dopiero później będzie można spotkać się przy stole i porozmawiać.
No właśnie, to jest ta wścieklizna polityczna. Pewnie tak jak było w tym felietonie, w podsumowaniu, pan Schetyna zdaje sobie sprawę, że miał odnowić PO, tymczasem nie udaje mu się ten proces. Chociażby dzisiejszy sondaż CBOS-u, 34% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 16% dla partii N, 14% dla PO, a więc po zsumowaniu nawet PO z N jest to niższa wartość niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja oczywiście nie jestem więźniem sondaży i uważam, że sondaże wielokrotnie pokazały w III Rzeczypospolitej, że wynik wyborów był inny niż wynik sondażowy, ale ważna jest tendencja. Tendencja mówi, jakie są preferencje wyborcze obywateli naszego kraju. A więc stąd ta wścieklizna i stąd te ataki. Oczywiście nie jest możliwe opublikowanie stanowiska, bo to nie jest orzeczenie. Nie jest także możliwe przyjęcie przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej spośród sędziów, którzy zostali wybrani przez koalicję PO-PSL, dlatego że Trybunał Konstytucyjny jest trybunałem składającym się z 15 sędziów. Przyjęcie przez pana prezydenta przysięgi od kolejnych 3 sędziów byłoby złamaniem konstytucji wprost. A poza wszystkim Sejm Rzeczypospolitej uznał, że wybór tej piątki dokonanej przez Sejm poprzedniej kadencji jest po prostu nieważny.
Panie ministrze, będzie rezolucja w Parlamencie Europejskim. Wszystko na to wskazuje, owoc działań także pana Schetyny na forum Parlamentu Europejskiego. Co będzie dalej? Jak zachowa się polski rząd wobec tej rezolucji?
To będzie przykład tego, że spór polityczny Polski przenosi opozycja na forum europejskie, szkodząc naszemu krajowi wprost. Ale pamiętajmy o tym, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie, w naszej sprawie, muszą być podjęte jednogłośnie przez wszystkie państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej. Premier Węgier, Viktor Orban, po spotkaniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim powiedział wprost, że Węgry takiej decyzji nie podejmą, nie zaakceptują. Premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, zresztą w felietonie przygotowanym przez telewizję Trwam, również była wypowiedź pana premiera Camerona, także zapowiedział, że jest czymś niedopuszczalnym, żeby jedne państwa, czy też instytucje unijne, o może nawet bardziej ten przykład jest przemawiający, instytucje unijne, Komisja Europejska, które nie mają mandatu wyborczego, żeby pouczały władze państw wybrane w demokratycznych wyborach. To jest też działanie sprzeczne z prawem unijnym. Unia Europejska musi działać na podstawie prawa, a nie na podstawie widzimisię pewnych środowisk politycznych, które są zainteresowane tym, żeby popierać przegranych w wyborach w naszym kraju.
Także zachowanie pana Martina Schulza, pełne buty, panie ministrze, grozi suwerennemu państwu paluszkiem.
Ja uważam, że w ogóle Niemcy nie mają prawa do tego, żeby wygłaszać takie stanowiska. Pan Schulz jest Niemcem. Ze względów historycznych. Ze względów historycznych właśnie. Ja nie spodziewam się takich słów na przykład w stosunku do Izraela wypowiedzianych przez Niemców. Natomiast jak widać w stosunku do naszego kraju takie słowa mogą padać. I to jest wielki skandal. I to jest wielki skandal właśnie, bo pamiętamy wszyscy, żyją świadkowie tych wydarzeń II wojny światowej, tych wydarzeń, które były tragiczne dla Polski i Polaków, a odpowiedzialność za te wydarzenia ponoszą Niemcy.
Drodzy Państwo, przed nami kolejne ważne zagadnienie, które także niczym tornado przeszło przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę o materiał filmowy.
Wniosek o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka złożyła Platforma Obywatelska.
Pan minister sprawuje swoje obowiązki od 4 miesięcy, jednak dziś można śmiało powiedzieć, że jeszcze nigdy w historii polskiego rządu żaden z ministrów w tak krótkim czasie nie dał aż tylu powodów, żeby odwołać go ze stanowiska.
Posłowie opozycji próbowali przekonywać, że szef MSWiA nie radzi sobie z nadzorem nad policją, co zagraża bezpieczeństwu Polaków. Chodzi m.in. o decyzje kadrowe, w tym o powołanie na komendanta głównego policji inspektora Zbigniewa Maja bez dokładnej jego weryfikacji.
Komendant Maj nie pełni już swojej funkcji. Pan minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o przyjęciu rezygnacji ze stanowiska komendanta Maja. Szanowni Państwo, jest to już historia. Pan komendant Maj jest poza służbą.
Podkreślał poseł Arkadiusz Czartoryski. W obronie szefa MSWiA stanęła premier Beata Szydło.
Minister Błaszczak jest jednym z najlepszych ministrów spraw wewnętrznych, którzy po 1989 roku pełnili funkcję szefa tego resortu.
Szefowa rządu przypomniała, że minister Błaszczak już na samym początku zadbał o policjantów.
Środki publiczne przeznaczył na podwyżki dla policjantów, a nie na ośmiorniczki w drogich restauracjach.
Premier przypomniała też nieudolność szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za czasów rządów PO-PSL.
W tej chwili przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są ludzie, są rozstawione namioty. Policja pilnuje ich bezpieczeństwa, nikt ich nie rozgania, nie strzela do nich, tak jak strzelaliście do górników w Jastrzębiu. Mamy to przypominać?
Wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka poparły kluby PO-PSL i Nowoczesnej oraz 4 posłów z klubu Kukiz 15. Przeciwko było 231 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz 6 z ugrupowania Pawła Kukiza i 2 niezrzeszonych. 27 posłów wstrzymało się od głosu.
Gadanie jest wrogiem działania, a moim zadaniem jest działanie. A więc idę do pracy.
Panie ministrze, czym pan podpadł Platformie Obywatelskiej, tym pozostałym partiom, które chciały odwołać pana z szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji?
Ja myślę, że to było ślepe uderzenie. Sądzili, że może w ten sposób, może zachwieją bezpieczeństwem Polski, może uda im się doprowadzić do tego, że obywatele będą się zastanawiali, a może coś jest nie tak. Tymczasem po tym wniosku nawet okazało się, że policja miała takie spektakularne sukcesy, bo policja pracuje normalnie, ale tym spektakularnym sukcesem, już po złożeniu wniosku przez PO, było wytropienie i pojmanie bandyty Kajetana P. na Malcie. A więc to polscy policjanci, przy użyciu zresztą pewnych metod, narzędzi, które były bardzo mocno atakowane przez koalicję PO-PSL. Myślę o zmianie ustawy o policji. Jeżeli by ta ustawa nie weszła w życie, to wtedy policja nie miałaby narzędzi do tego, żeby tropić właśnie bandytów. Być może im o to chodzi właśnie, żeby ci bandyci mogli bezkarnie swoje przestępstwa popełniać. No ale to nie tylko wydarzenie spektakularne, bardzo ważne, jedno, ale przypomnijmy, że chociażby również pojmanie człowieka, który był przedstawiany jako tak zwany fałszywy konwojent, a więc tego, kto ukradł ponad 8 milionów złotych, to także odzyskanie dzieł sztuki zaginionych w czasie II wojny światowej. Policja pracuje normalnie, my normalnie przygotowujemy nasz kraj do wyzwań, jakie czekają nas szczególnie w lipcu tego roku, a więc Światowe Dni Młodzieży, a więc szczyt NATO. To są działania, które będą przeprowadzone z całą pieczołowitością. My również bardzo stanowczo traktujemy sprawy dotyczące migracji z Bliskiego Wschodu. Ja mogę domyślać się, że gdyby rządził rząd pani premier Ewy Kopacz, to pewnie zgodziliby się na kolejną grupę migrantów z Bliskiego Wschodu, którą miałaby Polska przyjąć. Przecież oni się zgodzili na nawet 11 tysięcy, bo to trzeba tak liczyć, migrantów z Bliskiego Wschodu. Teraz pewnie by się zgodzili na kolejne tysiące, a rząd pani premier Beaty Szydło gwarantuje, że my nie narazimy bezpieczeństwa Polski i Polaków. Stąd pewnie ta wściekłość, stąd ta próba uderzenia, no próba destabilizacji, ale próba zakończona porażką, dlatego że brakowało argumentów tym, którzy z tym wnioskiem wyszli.
Do nielegalnej emigracji jeszcze powrócimy. W kontekście chęci odwołania pana ministra, panie ministrze, badanie pokazuje jednoznacznie, 72% ankietowanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, policja jest oceniana lepiej niż inne instytucje wymiaru sprawiedliwości i wskaźnik dobrej oceny działalności policji jest najwyższy od 3 lat.
Rzeczywiście, to są bardzo dobre wskaźniki, ale my przede wszystkim staramy się doprowadzić do tego, żeby policjanci mieli bardzo taki naturalny i stały kontakt z obywatelami. Dlatego przeprowadzamy teraz jeszcze do końca kwietnia będzie trwał ten proces, który rozpoczęliśmy, proces budowania mapy bezpieczeństwa. To są spotkania policji z organizacjami pozarządowymi, z samorządami. Takich spotkań już dziś rano komendant główny policji przedstawił mi te dane. Odbyło się ponad 7 tysięcy w całym kraju. Uczestniczyło w tych spotkaniach ponad 130 tysięcy ludzi. O co nam chodzi? Do czego zmierzamy? Chcemy, żeby na podstawie mapy bezpieczeństwa przywrócić zlikwidowane posterunki przez koalicję PO-PSL. A to jest istotne. W ciągu ostatnich 8 lat koalicja PO-PSL zlikwidowała ponad połowę posterunków z 817 do 399. To jest narażenie na zagrożenie właśnie obywateli naszego kraju. Również będziemy starali się przeprowadzić zmiany w policji w tym kierunku, żeby umocnić pozycje dzielnicowych, żeby dzielnicowi byli rzeczywiście tymi ludźmi, których mieszkańcy znają, żeby można było do dzielnicowego zadzwonić w sytuacji, w której uważamy, że jest jakieś zagrożenie na terenie czy naszego osiedla, czy zauważyliśmy coś niepokojącego. Chcemy także doprowadzić do tego, żeby część etatów z Komendy Głównej Policji, to już jest postanowione, ponad 150 etatów, zostało przesuniętych do komend powiatowych policji, tak żeby wzmocnić policję, tą policję, która pracuje na co dzień z ludźmi. To jest niezwykle, niezwykle ważne, bo dotychczas można było odnieść wrażenie, że wszystko toczyło się własnym rytmem. Wrócimy także do programu, który został przyjęty w 2007 roku, programu modernizacji służb mundurowych. Był to program rządu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jest przygotowana nowa edycja tego programu na lata 2017-2020. Ten program składa się z 3 komponentów. A więc po pierwsze jest to modernizacja infrastruktury, czyli budynków komend miejskich, wiejskich, powiatowych posterunków. Drugi komponent to są narzędzia pracy policjantów, a więc sprzęt, samochody, broń, którą się posługują policjanci. Ten sprzęt powinien być również zmodernizowany. I trzeci element to podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy. To też jest ważne, żeby funkcjonariusze za swoją trudną pracę otrzymywali godne wynagrodzenie. Wtedy możemy rzeczywiście od funkcjonariuszy wymagać postawy służby. A jest taka postawa. Ja wrócę jeszcze raz do tej grupy, która wytropiła bandytę, mordercę Kajetana P. To ludzie, którzy z pełnym zaangażowaniem zajęli się rozwiązaniem tej zagadki i odnieśli sukces, ale chociażby dziś jeden z policjantów w Rybniku już poza służbą interweniował, kiedy zobaczył, że dochodzi do przestępstwa. trafił do szpitala, ale zdecydowałem po konsultacji z komendantem głównym policji, żeby takie postawy wynagradzać, żeby postawy służby wynagradzać. Policjant jest policjantem całą dobę. Oczywiście na służbie tak, ale również poza służbą, żeby podkreślać takie właśnie postawy, które trzeba nagradzać. I to rzeczywiście cementuje tą służbę w sensie takim, że funkcjonariusze wiedzą, że za dobrą służbę otrzymają nagrodę, że to zostanie dostrzeżone i że... A jakie będą tego pozytywne konsekwencje dla obywateli? Wzrost poczucia bezpieczeństwa, realnego bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo bardzo ważne i istotne. Fala nielegalnych emigrantów napływających do Europy w wielu krajach destabilizuje to bezpieczeństwo i rodzi poczucie braku bezpieczeństwa. Panie ministrze, jak Polska zachowa się przy tych kolejnych próbach dokonywania relokacji emigrantów i czy to porozumienie zawarte z Turcją jest bezpiecznym buforem, które jest w stanie rozwiązać ten problem napływających nielegalnych emigrantów?
Porozumienie z Turcją to krok w dobrym kierunku, natomiast oczywiście zawsze trzeba bardzo uważnie przyglądać się realizacji tego porozumienia. My wychodzimy z założenia, które przedstawił na forum Sejmu jeszcze we wrześniu ubiegłego roku pan premier Jarosław Kaczyński. Mówił o tym, że oczywiście tym, którzy są poszkodowani przez wojnę, należy pomagać w miarę oczywiście naszych możliwości. Trzeba być wobec tych ludzi solidarnym, ale ci ludzie są uchodźcami nie w Grecji, nie we Włoszech, tylko są uchodźcami właśnie w Turcji, w Jordanii, w Libanie. Tam należy kierować naszą pomoc. My zdecydowaliśmy także o tym, mówiła o tym pani premier Beata Szydło na ostatnim posiedzeniu przywódców państw, szefów rządów krajów Unii Europejskiej, a więc na ostatnim szczycie unijnym, o tym, że my jesteśmy w stanie wysłać czy to funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy to policji do zabezpieczenia granic. Natomiast problem leży gdzie indziej. Problem leży w tym, że kraje zachodu Europy przez lata realizowały taką oto politykę migracyjną, która przyciągała kolejne fale emigrantów również z Bliskiego Wschodu. Dlaczego? Ze względu na to, że warunki życia na zachodzie Europy są dużo, dużo lepsze. Ale są pewne możliwości. Te możliwości uległy wyczerpaniu, jak wszyscy to obserwujemy na zachodzie Europy. A więc twierdzenie, że relokacja, a więc przesyłanie tych emigrantów do państw innych, na przykład do naszego kraju, będzie rozwiązaniem tego problemu, jest tezą zupełnie fałszywą. Chociażby spójrzmy zresztą na liczby. Ja 10 marca byłem na posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. W odróżnieniu od mojej poprzedniczki uczestniczę w tych spotkaniach aktywnie. I usłyszałem od komisarza unijnego, który jest odpowiedzialny właśnie za te sprawy, że dotychczas relokowano, proszę zwrócić uwagę na te liczby, z 160 tysięcy ludzi 847. No więc to nie jest żadne rozwiązanie problemu. To naprawdę nie jest żadne rozwiązanie problemu. Unia Europejska przy tym konflikcie, bardzo poważnym konflikcie na Bliskim Wschodzie, powinna przyjąć taki sposób działania, jaki został przyjęty przecież nie tak dawno przez Australię. No, po prostu trzeba odsyłać tych, którzy są emigrantami, tych, którzy płyną do Europy dlatego, żeby polepszyć swoje warunki życia, bo Europa nie jest w stanie ich wszystkich przyjąć. A Polska tym bardziej. My udzieliliśmy schronienia bardzo wielu obywatelom Ukrainy, dotkniętym przecież wojną po ataku rosyjskim na Ukrainę. My mamy jeden olbrzymi obowiązek, który nie został przez te lata wypełniony.
Repatrianci.
To znaczy, oczywiście, przyjęcia naszych rodaków, potomków naszych rodaków, którzy zostali wywiezieni na nieludzką ziemię. I tu też przyjęte zostały bardzo aktywne, energiczne działania ze strony rządu pani premier Beaty Szydło. To jest nasz obowiązek. To jest
Będą
nasz
kolejne fale powrotów Polaków?
Obowiązek, tak. Jest przygotowana ustawa repatriacyjna, Jest też przygotowana zmiana ustawy o karcie Polaka, umożliwiająca łatwiejsze otrzymanie karty Polaka przez potomków, no bo to są przecież potomkowie naszych rodaków, którzy zostali tak brutalnie potraktowani przez okupanta sowieckiego. To są działania, które musimy podjąć. A więc podsumowując, my nie narazimy Polski i Polaków na niebezpieczeństwo. Natomiast w miarę naszych możliwości oczywiście będziemy uczestniczyli w tym procesie zahamowania kolejnych fal migracji z Bliskiego Wschodu.
Trwają rozmowy niedokończone. Temat spotkania, wyzwania dla Polski w studiu telewizji TVN. Pan Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Także Państwa, słuchacze Radia Maryja, widzów telewizji TVN, zapraszamy do współtworzenia tego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 01148 i dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Panie ministrze, w tym roku dwa ważne wydarzenia dla Polski, szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży, jak rozumiem także staranne przygotowania państwa polskiego, w tym także i pana resortu, do tego, aby te dwa spotkania, te dwie imprezy przebiegły spokojnie.
Tak, oczywiście, to jest najważniejsze. Zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie setkom tysięcy, żeby nie powiedzieć milionom pielgrzymów, którzy przyjadą do Polski na Światowe Dni Młodzieży. To jest niezwykle ważne. No i powiem wprost, że trudne, bo sytuację na świecie mamy taką, o jakiej mówiliśmy przed chwilą, ale to jest oczywiście wykonalne. W związku z tym odbywają się cykliczne spotkania z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Powołane zostały zespoły, także taki międzyresortowy zespół oraz zespół, który dotyczy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Mogę i chciałbym uspokoić naszych radiosłuchaczy i telewidzów. Służby są przygotowane. To nie po raz pierwszy Ojciec Święty przyjeżdża do Polski. Pielgrzymki świętego Jana Pawła II wszyscy doskonale pamiętamy. Były Światowe Dni Młodzieży dawno temu, w 1991 roku w Częstochowie. Teraz oczywiście już czasy troszeczkę się zmieniły, ale jesteśmy przygotowani na przyjęcie pielgrzymów. Trochę inny charakter ma szczyt szefów rządów i głów państw Paktu Północnoatlantyckiego. Odbędzie się w Warszawie w pierwszej połowie lipca tego roku. Inny charakter ma ze względu na to, że będzie mniej liczebny, ale będzie dotyczył oczywiście szefów rządów i głów państw. Natomiast przesłanie tego szczytu jest bardzo ważne, przesłanie polityczne. Decyzja już w zasadzie została podjęta. Dzięki tej decyzji wzmocni się potencjał obronny Polski. I to jest niezwykle ważne. A przed chwilą szeroko mówiliśmy na temat zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia w dzisiejszym świecie.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja TVN i Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mam na imię Marek, dzwonię z Piotrkowa.
Witamy, panie Marku. Bardzo prosimy.
Po pierwsze chciałbym podziękować mediom toruńskim i Radio Maryja i Telewizji TVN za ich piękną pracę dla Boga i Ojczyzny. Bo gdyby nie ta praca, to pewnie bylibyśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Kolejne podziękowania do naszego rządu i prezydenta. A teraz po podziękowaniach chciałbym zapytać pana ministra, czy o rzecz związaną w zasadzie z polityką historyczną. Niedawno było spotkanie z panem ministrem sprawiedliwości, gdzie mogliśmy usłyszeć, że około setka zbrodniarzy komunistycznych nie była rozliczona, czy w żaden sposób nie została pociągnięta do odpowiedzialności. Nie udało mi się dodzwonić, więc być może, że teraz będę mógł zapytać o to. Czy brat pewnego znanego redaktora znanej gazety, który jest w Szwecji i 6 lat temu był wydany list gończy czy nakaz europejski aresztowania tego pana, czy w tej chwili już są takie warunki, żeby to mogło być skuteczne? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy te 100 osób, o których wspominał pan minister sprawiedliwości, czy nie daj Boże, nie jest taka sytuacja, że pobierają emerytury czy inne wynagrodzenie od państwa polskiego. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym zapytać, ale to nie wiem, czy będę mógł poczekać na antenie, może od razu.
Panie Marku, to od razu, żeby pan minister mógł się od razu do tych 3 kwestii odnieść, dobrze?
Pytanie dotyczy rzeczy przyziemnych, ale być może, że zainteresuje również innych słuchaczy. W zasadzie chciałbym prosić o kontakt, gdzie mógłbym się czegoś bliżej dowiedzieć na temat opłaty audiowizualnej, bo nie bardzo wiem, czy ona będzie przypisana konkretnemu licznikowi elektrycznemu, czy konkretnej osobie, czy konkretnej rodzinie, czy konkretnemu mieszkaniu. No w zależności od tego, jak to będzie w praktyce rozwiązane, to akurat w moim przypadku mogłoby to grozić nawet poczwórnym płaceniem. Tak, wolałbym tego uniknąć.
Dziękujemy panie Marku, bardzo gorąco pozdrawiamy panie ministrze. 3 konkretne kwestie.
Bardzo dziękuję panu Markowi za te słowa, które powiedział, a konkretnie. Otóż zaczynając od końca, jeżeli chodzi o opłatę audiowizualną, projekt taki będzie przedstawiał minister kultury. Ja szczerze mówiąc nie miałem dostępu do tych założeń, w związku z tym nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, ale ja przekażę panu premierowi Glińskiemu te uwagi i zwrócę się o to, żeby pan premier Gliński przedstawił szczegóły tych rozwiązań, które są planowane. A jeżeli chodzi o te kwestie, które pan Marek przedstawił na początku swojej wypowiedzi, otóż sprawa emerytur byłych funkcjonariuszy SB to sprawa, która jest związana z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i my podjęliśmy projekt zmiany ustawy emerytalnej, który spowoduje, że zostaną ograniczone do minimum emerytury byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Są takie przypadki, niestety, że ci funkcjonariusze otrzymują bardzo wysokie emerytury i to w naszym przekonaniu jest po prostu niemoralne, żeby wynagradzani wciąż byli ci, którzy przecież funkcjonowali dobrowolnie w instytucji, która w mojej ocenie miała charakter przestępczy, bo tak trzeba nazywać służby, które nie stały na straży wolności obywateli, a wręcz przeciwnie. Te służby miały zadanie polegające na tym, żeby wolność obywateli krępować. Więcej, no, dopuszczały się przecież również nadużyć. A jeśli chodzi o tych, którzy są ścigani przez wymiar sprawiedliwości, tak to wygląda. Nie było woli ze strony dotychczasowych władz polskich, żeby tą sprawę dokończyć. Mogę zaręczyć, że rząd pani premier Beaty Szydło taką wolę ma. Pan minister Zbigniew Ziobro także. Pan minister jest prokuratorem generalnym, a więc wszystkie narzędzia w jego ręku. To doświadczony polityk. To człowiek, który z całą pewnością nie zrezygnuje z tego, żeby dochodzić prawdy.
Raz jeszcze dziękujemy panu Markowi. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Ryszard z Gdańska. Witam uprzejmie ojca i pana ministra. Na początku chciałem tylko powiedzieć pierwszy jedną rzecz. Ja jestem emerytem, byłem stoczniowcem w stoczni w Gdańsku I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że cała moja rodzina popiera Prawo i Sprawiedliwość i ten rząd, który dzisiaj nami rządzi, pana prezydenta. Chciałem podziękować za te dotychczasowe działania i powiedzieć jedną rzecz. Rzeczywiście bardzo mi odpowiada ta prawidłowe to działanie, że pani premier sama powiedziała, że nie przeszkodzą jej żadne działania opozycji, że będzie robiła swoje, to co obiecała w czasie kampanii wyborczej. Również jeśli chodzi o pana ministra, bardzo pana podziwiam i szanuję i życzę, żeby rzeczywiście spełnił pan te wszystkie obietnice, o których pan mówi, ale chciałem jednocześnie zapytać się o jedną rzecz. Proszę powiedzieć, obserwujemy bez przerwy tą nienawistną kampanię tego Komitetu Niby Obrony Demokracji. Czy Prawo i Sprawiedliwość i szeroko pojęta prawica przewiduje jakąś również odpowiedź na te ich działania, które no już w wielu przypadkach nie mieszczą się w głowie, że coś takiego powiedzmy może mieć miejsce? Kiedy coś państwo zrobicie, żebyśmy my mogli jako Polacy, którzy popierają ten rząd i to, co on robi, mogli wyrazić również to poparcie dla państwa? Uważam, że to jest też bezwzględnie potrzebne. Jeszcze jedna rzecz, panie ministrze. Kiedy w końcu zostanie powołany nowy szef policji, Komendy Głównej Policji? Kiedy to nastąpi? I jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że niedługo powinien minister Kamiński również ogłosić i dać do publicznej wiadomości te sprawy związane z tym właśnie tą inwigilacją dziennikarzy i nie tylko. Kiedy to nastąpi? Kiedy my się doczekamy tego? Życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia również na święta dla wszystkich i oczekuję na odpowiedź. Szczęść Boże.
Panie Ryszardzie, Gdańsk pozdrawiamy. Panie ministrze,
proszę bardzo. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. To było kilka pytań, a więc poproszę ojca, jeżeli któreś z nich mi umknie. Zacznę od końca. Otóż może nie od końca, od sprawy poparcia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Otóż my uważamy, że tak jak w obronie telewizji Trwam we wrześniu 2012 roku zorganizowaliśmy wspólną demonstrację i ta demonstracja pokazała, że obywatele naszego kraju mają coś do powiedzenia. Ja myślę, że nie dało się zatrzeć tego wrażenia. To była najliczniejsza w historii III Rzeczypospolitej demonstracja w Warszawie. Rozpoczęta mszą świętą na Placu Trzech Krzyży. Potem przeszliśmy na Plac Zamkowy. I myślę, że przyjdzie czas, że poprosimy o zademonstrowanie przez obywateli ich stanowiska. Zestawmy to z demonstracjami Komitetu Obrony Demokracji, bo tak siebie nazwali. One z demonstracji na demonstrację są mniej liczne. Są mniej liczne i widać, że karmią się złymi emocjami. Tam nie ma pozytywnych propozycji. Tam jest tylko negacja, tam jest złość. Do tego stopnia, że ostatnio w Krakowie podczas spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy z senatorami amerykańskimi współwłaścicielka kamienicy czy restauracji czy hotelu, w którym odbywało się to spotkanie w sposób urągający przyzwoitości, elementarnej kulturze osobistej zaatakowała pana prezydenta na Facebooku.
Właścicielka kamienicy, bo właściciel restauracji był inny i odciął się całkowicie od stanowiska właściciela kamienicy.
To rzeczywiście bardzo dobrze, że właściciel restauracji zareagował tak, jak powinien zareagować. Ja sam byłem świadkiem próby zerwania spotkania, podczas którego pani senator Anna Maria Anders otwierała wystawę poświęconą żołnierzom armii jej ojca. a więc ludziom, którzy zostali wywiezieni przez Sowietów na Syberię i którzy wyszli z Rosji, ratując własne życie, a potem dzielnie przecież walcząc pod Monte Cassino. Tam grupa ludzi próbowała przerwać to spotkanie, zaatakowała panią Annę Marię Anders. To jest ten poziom, to jest właśnie ten poziom działania, z którym mamy do czynienia w przypadku ludzi, którzy czego bronią? Ja tak się zastanawiam, czego oni bronią? Czy bronią tych przywilejów? Chyba tak. Chyba bronią własnych przywilejów. Bronią tego, żeby byli ponad prawem ich przedstawiciele, no bo chyba w ten sposób trzeba postrzegać tą obronę Trybunału Konstytucyjnego w takim składzie, w jakim on został ustanowiony przez poprzednią koalicję rządową. Przynajmniej ja się do takiej oceny skłaniam. Inne pytania dotyczyły...
Powołanie komendanta
głównego policji. Tak. Otóż komendant główny policji zostanie powołany w ciągu już 2 miesięcy, bo to jest ten czas, który mamy na przeprowadzenie właśnie tej procedury. Otóż my nie czekamy, my analizujemy. Komendantem głównym policji najprawdopodobniej zostanie jeden z oficerów, którzy dziś zajmują stanowiska dowódcze w policji. Ale to będzie proces bardzo przemyślany. My chcemy doprowadzić do tego, żeby policja nadal przeprowadzała zmiany, takie pozytywne zmiany, bo chociażby jedno z kryterium, które wprowadziliśmy, nasz rząd te kryterium wprowadził, to jest fakt, że na stanowiskach dowódczych, kierowniczych w policji nie ma ludzi, którzy zaczynali swoją pracę w MO, czy tym bardziej w SB. A więc są to ludzie energiczni, ale już doświadczeni po 26 latach, no już więcej niż ponad po 26 latach, są w policji tacy oficerowie, którzy mogą kierować tą służbą.
Do policji jeszcze powrócimy. Jeszcze jedno zagadnienie od pana Ryszarda, ale odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwań i Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam
Ojca. Proszę Ojca, patrzę i słucham i te telefony mnie też sprowokowały do zatelefonowania. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana ministra także. Dziękujemy za to, że państwo przyjeżdżacie do radia. To jest też kawał drogi z Warszawy. Ale co jest jaka wielka wartość, że rozmawiacie z ludźmi, że po prostu wszyscy uczymy się odpowiedzialności za ojczyznę, za nasze wspólne dobro, to dziedzictwo. 1050 lat już to dziedzictwo ma. Także można to wszystko bardzo szybko zniszczyć. Trzeba być zatroskanym i odpowiedzialnym za to. I dziękujemy panu ministrowi i wszystkim ministrom, wszystkim, którzy znajdują czas i chcą rozmawiać z ludźmi. To jest też jakość taka, to jest ta jakość, której nie ma gdzie indziej. Jak tak patrzę na te telewizje, na radia, nie ma takich telefonów, żeby można zatelefonować, rozmawiać i tak dalej. Minister rozmawia z ludźmi, pani premier rozmawia z ludźmi i tak dalej. To jest piękne. Tak, rozmawiamy w jednej rodzinie, polskiej rodzinie, ale pierwsze, może ja bym tak powiedział, że ja zawsze jak słyszę ten kod, to Komitet Obrony Demokracji, on nie nazywał tego tak obrony demokracji, bo to jest zaprzeczenie. To jest nieprawda. Po prostu to jest nieprawda. Tu nie ma obrony demokracji, chyba że demokracja socjalistyczna. A to taka była demokracja socjalistyczna, wychowanie socjalistyczne, rodzina socjalistyczna, a gospodarka socjalistyczna. To socjalistyczne znaczyło tyle samo, co nie. Zaprzeczenie w wychowaniu dobremu, zaprzeczenie w demokracji i tak dalej. To jest ta stara właśnie to w tym stylu, to tak bym powiedział, obrona takiej demokracji socjalistycznej. Ja to nazywam komitet obalenia demokracji. To jest pierwsze. Drugie, trzeba patrzeć na styl działania. Poznacie, jaki jest koń, to każdy widzi, prawda? I to widzimy. To zachowanie takie ordynarne, to jest coś strasznego. Trzecie, skąd mają pieniądze na to? Kto to finansuje? My wiemy, że są takie siły w świecie, które potrafią rozrabiać w innych państwach także. To raz po raz to jest, ja nie będę teraz przywoływał tego. A więc pierwsze. Drugie to sytuacja, pan minister powiedział o tej sytuacji w świecie teraz też. Chociażby sytuacja zagrożenia terrorystycznego szerząca się w świecie. Chociażby te wojny wszystkie w świecie, jesteśmy jak na beczce prochu. Blisko nas, w sąsiedztwie, jest wojna. Europa zalewana islamem. Z tym idą razem z innymi, idzie, już mówią oficjalnie, nawet ci, którzy nie chcieli o tym mówić, w tych krajach mówią, że są ci terroryści też tam i tak dalej. Mamy bardzo, to jest jedno, niebezpieczna sytuacja dla pokoju. Drugie, jesteśmy, po prostu Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. Te rządy, to było niszczenie Polski. Widzimy, afera goniła aferę. Dzisiaj rozpoczął się proces w sprawie Amber Gold. Nikt tego tak chcieli ukręcić głowę temu. A takich afer było dużo. Na miliardy. Jak się dowiaduje jedna z tych rządowych, czy prawda, no na przykład taki Armir, o chociażby, prawda? Na jakie pieniądze, jakie ogromne pieniądze, nie wiem, miliard czy 2 miliardy już, coś takiego, było wydanych na system informatyczny i nie ma tego systemu. On po prostu jest zły. To też wskazuje na jakieś nieprawidłowości. A ile było tych nieprawidłowości? Chociażby prosta sprawa kupienia pendolinu, prawda? I tak dalej. Autostrady. Ile firm upadło przez to, nie wypłacili im. Ogromne pieniądze z Unii Europejskiej jakoś zmarnowane, prawda? Ja tylko mówię o niektórych sprawach. W każdym razie jest tyle do zrobienia w służbie zdrowia, dla rodziny, te rodziny biedne. Jest naprawdę, ja podziwiam panią premier, jak ona sobie daje radę, a przy tym jeszcze takie napadanie na nią systematyczne. Takie, co to za styl? Jest wypadek z prezydentem, a tutaj potrafią być ludzie, którzy oficjalnie życzą komuś po prostu nieszczęścia, powiem delikatnie. Tylko delikatnie mówię. To jest tak samo jak po 10 kwietniu 2010 roku. Co zrobili? Jak się zachowywali? Jak potwornie się zachowywali? Brak jakiejkolwiek refleksji, jakiegoś współczucia. Tylko jeden wielki atak i nienawiść. Jakieś wylewa się bez przerwy jakiś tak leje się ta nienawiść z tych ekranów telewizyjnych, z tych wystąpień w Sejmie. Jak ja widzę, Nowoczesna albo Platforma, Partia Miłości. Z jaką nienawiścią, a dlaczego nie merytorycznie mówią? Mówić merytorycznie. A nie tak jak jakieś sekutnice, to jest za mało powiedzenie. Tak się zachowują. Nie merytorycznie, tylko nienawiść. I to jest nienawiść rozbudzana. To jest broń. Tak robili bolszewicy. Tak robili ci, którzy gdzieś tam w Hiszpanii chcieli rozbudzić rewolucję, czy robili te rewolucje, wojny. Tak było przed rewolucją francuską, w czasie rewolucji francuskiej. To jest ta metoda i powiedziałbym jedno, po owocach ich poznacie. Teraz potrzeba nam rozmowy, teraz potrzeba nam wspólnego działania i partia, czy te partie rządzące i partie opozycyjne. My się możemy różnić, ale ojczyzna jest jedna i ojczyzna teraz potrzebuje wysiłku wszystkich. Wszystkich. Mało tego, że tutaj rozbijanie jest potworne i mają do pomocy media te usłużne i w tych funkcjonariuszy w mediach, ale jeszcze idą, panie ministrze, gdzieś, to jest wstyd. To jest wstyd. Idą, jak w czasach komunistycznych, do Moskwy z prośbą o pomoc, to teraz do Brukseli. Skarżą się Niemcom. Płaczą tam gdzieś w rękach, wypłakują się tej kanclerz Niemiec czy innym tam w Unii Europejskiej. Ja mówię, gdzie my jesteśmy? Czy to są Polacy? No, wiadomo, w historii różnie było. Te zabory, zaborów by nie było, gdyby Polacy byli solidarni i zależało im na ojczyźnie. I teraz też tak samo to mamy. Tym bardziej, patrzmy na ludzi i oceniajmy. To jest nasz obowiązek. I trzeba mieć troskę o ojczyznę. Ona jest w bardzo wielkim potrzebie, jeżeli nie w niebezpieczeństwie. Bo zburzyć można wszystko łatwo. Ale jakie konsekwencje będą tego zburzenia? My sobie nawet nie wyobrażamy, czy za mało było rozlewu krwi w Polsce? Czy za mało było niewoli? No. Też tym bardziej wspierajmy każde dobro i oczywiście trzeba patrzeć, bo jeżeli by rządzący robili krzywdę ludziom, czy byłoby źle, to też trzeba mówić. Trzeba mówić, nie trzeba być bezkrytycznym, ale to, co robią ta opozycja niby, no to jest, dla mnie to są szkodnicy. To są tak jak marksiści, jak w komunizmie. Tak oni robili. To z tym, że mądra mądrość. Uważam, wszyscy powinniśmy razem iść teraz dla ojczyzny. Trzeba, bo pokój nawet jest tak na włosku, tak jak w całym świecie. Wojska mamy tyle, co kot napłakał. Także to jest, to trzeba sobie zdać z tego sprawę. I tym bardziej życzę siły, panie ministrze. Życzę siły. Światowy Dzień Młodzieży teraz. Tu jest wielki wysiłek, ale pod każdym względem, teraz cały czas tu ogromny wysiłek, bo mamy bardzo dużo niebezpieczeństw i panu też życzę bezpieczeństwa. I prosimy o modlitwę wszystkich za ojczyznę i za tych, którzy służą ojczyźnie, posługują teraz ojczyźnie. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi, pani ministrze.
Zapłać, to bardzo ważne słowa, dlatego że rzeczywiście zagrożeń jest mnóstwo, ale co jest ważne? Wspomniał o tym na wstępie ojciec dyrektor, a więc przede wszystkim rozmowa. Tak, rozmowa z ludźmi, słuchanie ludzi, słyszenie przez władzę tego, co ludzie mówią. Stąd też nasz program 500 zł plus. To przede wszystkim działania, na których się skoncentrowaliśmy, żeby te pieniądze trafiły do tych rodzin, które mają dzieci, żeby przełamać zapaść demograficzną w Polsce i żeby wyrwać z biedy te rodziny, które są gorzej sytuowane. To chwilę, warto o tym wspomnieć. Mówi się, że średnia pensja w Polsce wynosi ponad 4000 zł. Tymczasem dominanta, a więc ta wielkość, która najczęściej jest spotykana, to jest 2200 zł. To są małe pieniądze. A zauważmy, że w tej sytuacji 500 zł na drugie kolejne dziecko i na pierwsze dziecko w rodzinach, które w których na osobę przypada mniej niż 800 zł, to jest realne wsparcie. To jest realne wsparcie. To jest, często będzie to podwyższenie tej pensji o połowę, a być może nawet i o więcej. I te pieniądze będą wydane przecież na rynku lokalnym, nie na dobra luksusowe, tylko na te podstawowe dobra, na ubranie, na wyżywienie. Ponad 2 tygodnie temu byłem w Augustowie, rozmawiałem z burmistrzem tego miasta, to 30-tysięczne miasto. I otóż pan burmistrz powiedział, że budżet Augustowa to 108 milionów złotych. Tylko w tym roku z programu 500 zł plus do Augustowa, do ludzi, do rodzin, które mają dzieci w Augustowie, wpłynie 12 milionów złotych. Prawda? To jest konkretne wsparcie dla ludzi. I tak rząd powinien działać, powinien słuchać i odpowiadać na te problemy, które ludzie stawiają. A problemy, które są podkreślane przez opozycję, o co im chodzi? Chodzi im o przywileje, chodzi im o te frukty, które są związane ze sprawowaniem władzy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wynagrodzenie każdego sędziego to jest ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Nie zebrali się ani razu w styczniu, nie zebrali się ani razu w lutym. Zebrali się raz w marcu, ale tylko po to, żeby zakwestionować ustawę, i to jeszcze nie w całym składzie, ustawę, która konstytuuje ich działanie. Zajmują się wyłącznie sami sobą. No przecież ludzie to widzą. Jestem przekonany, że ludzie to widzą. Wynika to z rozmów, jakie prowadzimy z ludźmi. No i właśnie służba. Ja mówiłem o tej służbie w wykonaniu policjantów. Tak, ale politycy, ministrowie to też słudzy. I żeby ta służba miała jakiś sens, musi być oparta o system wartości. Bo to tylko powoduje, że ta praca jest uzasadniona. W naszej cywilizacji fundamentem tego systemu wartości jest chrześcijaństwo. A więc wszystkie ataki na Kościół, na ludzi wiary są atakami wymierzonymi w naszą cywilizację. No i powinniśmy bronić właśnie naszej cywilizacji, bo jeżeli chcemy przetrwać, a chcemy przetrwać, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie mogli żyć w kraju wolnym, dostatnim, to musimy zadbać o to, nie możemy być obojętni. Musimy zadbać o to, żeby Polską rządzili ci, którzy mają poczucie służby. Musimy zadbać o ochronę naszej cywilizacji, naszej kultury i musimy zadbać o to, żeby młodzi Polacy mieli szansę rozwoju, startu w dorosłe życie w Polsce, a nie byli zmuszani do wyjazdu za chlebem za granicę.
I powróćmy jeszcze do kwestii, do której nawiązał pan Ryszard podczas swojej telefonicznej wypowiedzi. To także miernik poprzednich rządów, czyli inwigilacja dziennikarzy, panie ministrze.
Tak, rzeczywiście pan minister Mariusz Kamiński, minister koordynator do spraw służb specjalnych, przedstawił listę dziennikarzy posłom w Komisji do spraw służb specjalnych. Niewątpliwie poprzednia władza dopuściła do inwigilacji dziennikarzy. Teraz trwają prace nad tym, żeby zgodnie z obowiązującymi przepisami taka lista była dostępna opinii publicznej. Bo uważamy, że tylko prawda może być ciekawa, tak jak mówił jeden z publicystów, ale też tylko prawda ma sens. A więc chcielibyśmy, żeby jak najszersze grono odbiorców, żeby to była informacja publicznie dostępna.
Drodzy Państwo, nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. Wyzwania dla Polski to temat naszego dzisiejszego spotkania w studiu telewizji Trwam i Radia Maryja. Rozmawialiśmy z panem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Jeżeli jeszcze pozwoli, tak, jesteśmy proszę. W wielkim tygodniu, a więc chciałbym złożyć wszystkim słuchaczom i widzom, szczególnie widzom telewizji Trwam, bo jeszcze będziemy w drugiej części rozmawiać na antenie Radia Maryja. błogosławionych, życzenia błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziękujemy serdecznie, dziękuję również i Państwu.